Papaku. To będzie trudne tak teraz przeskoczyć do słowa. Było tyle świadectw, tyle emocji. Ale wierzę, że uda mi się powiedzieć to, co chciałem dzisiaj przywieźć do was. Na samym początku chciałbym wam przedstawić trzech mężczyzn, którzy czuli się bardzo samotni i zaczęli marzyć o żonie, o rodzinie. I wśród tych chłopaków był Jacek. Jacek uważał, że należy się modlić i działać. Zaczął jeździć na konferencje, zarejestrował się w chrześcijańskim serwisie randkowym, modlił się i rozpoczął szereg działań, by poznać młodą, mądrą chrześcijankę, żeby już nie czuć się samotnym i takim samym na świecie. Drugą osobą, którą chciałbym wam przedstawić, to Karol. Karol uważał, że należy się o to nieustannie modlić, że należy trwać w modlitwie, w postach, w wyczekiwaniach Bożego działania i nie należy nigdzie jeździć, nikogo szukać, nie działać samemu, bo to jest oznaka braku wiary, ale czekać na Boże działanie. Jest jeszcze Janusz. Janusz uważa, że nie należy być wielomównym w modlitwie, czy jakoś zadręczać tym wszystkim siebie i Boga. Należy powiedzieć Bogu raz i wierzyć w to, że Pan Bóg to usłyszał i że to będzie robił, że będzie działał. Trzech chrześcijan, trzy różne osoby i trzy spojrzenia na tą samą sprawę. Która twoim zdaniem postąpiła najlepiej? A ty jak byś postąpił? Może dla niektórych z was to jest odległy problem. Ja jeszcze go pamiętam. Czy twoja ocena, by nie powiedzieć osąd, nie jest podyktowana tym, jaka postawa jest tobie bliska do danej postawy? Trzech facetów. Każdy chce mieć żonę. Ale każdy inaczej do tego podchodzi. Ja dziś chcę mówić słowo, które jest słowem w mojej ocenie. Nie jest takim mlekiem, ale jest czymś takim może bardziej ciężkostrawnym. I chciałbym podkreślić to, że będę się poruszał w ramach Pisma Świętego. Że nie mówię do ludzi świeckich, do ludzi, którzy nie znają Boga. I dziś to wszystko, co będę mówił, będę się poruszał w ramach Pisma Świętego. Ja nie muszę dziś tu udowadniać, że marzenie o tym, aby otworzyć agencję towarzyską, jest złe. Ja dziś nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że nie wiem, kochanka to nie jest dobry pomysł. Ja nie muszę też nikogo przekonywać to, że gdy bierzesz cudzą rzecz i przywłaszczasz ją, to jest to złe, że to jest kradzież. Dziś chciałbym poruszać się w ramach Pisma Świętego. I nie chcę mówić o sytuacjach skrajnie złych, o których nawet dziecko wie, że to jest złe. Ale o postępowaniu, które mieści się w ramach Słowa Bożego. I to jest ciekawe, bo zacząłem zadawać sobie pytanie, czy świat jest czarno-biały? Czy łatwo jest pogrupować rzeczy, sprawy twojego życia według tych dwóch kolorów? Tego podziału. Czy nasze postrzeganie rzeczywistości jest czarno-białe? I czy powinno być? Czy emocje są czarno-białe? Czy marzenia są czarno-białe? Cele, plany? Czy wszystko jest zero-jedynkowe? Tak jak w języku programistów. Jest albo jeden, albo zero. Jest albo czarne, albo białe. Czy nasze marzenia, plany, cele, czy zaznaczam w ramach Słowa Bożego, są czarno-białe? Czy możemy powiedzieć, że dane marzenie, dany plan życiowy, aktywność jest najlepsza? Że to, co robi Dawid, jest najlepsze? Albo to, jakąś drogę, jak w jakim kierunku Piotr Dymkowski poprowadził swoje życie, jest najlepsze? A może to Ryszard najlepiej prowadzi swoje życie? Albo Jacek, albo Natalia. Chciałbym wam przedstawić teraz trzy dziewczyny. Marianna uważa, że najlepszym planem na życie jest nie wiązanie się z mężczyzną oraz nie skupianie się na budowaniu rodziny, ale oddanie wszystkiego Bogu, poświęcenie się dla służby, pakować plecak i wyjechać gdzieś na misję. Marianna uważa, że nie jest dobrze, że są czasy ostateczne, że nie ma co szukać męża, się wciągać w ten cały wir rodziny, tego wszystkiego, że nie należy gromadzić bogactw. Najlepiej spakować plecak i wyjechać na misję. Ale w tym samym kościele jest Laura. I Laura uważa, że najlepszym planem na życie w dobie dzisiejszego upadku wartości rodzinnych, moralnych, jest założenie rodziny, która będzie takim wzorem dobrych relacji, która będzie taką Bożą rodziną, w której schronienie będą mogły znaleźć dzieci z rozbitych rodzin, która to rodzina będzie się angażowała w służby, która to rodzina, będąc w kościele, jak młodzi ludzie będą patrzyli na tą rodzinę, to będą zachęceni i zainspirowani: ja też chcę mieć taką rodzinę. I Laura uważa, że najlepszym kierunkiem dla jej życia jest założyć rodzinę i w tej rodzinie być takim przykładem, taką inspiracją, takim wzorem. Ale jest i Estera. Estera, i nie jest to Estera Borówka. Wiesiołek, nawet nie ma już Borówka. Estera uważa, że najlepszym planem na życie jest poświęcić się pracy, aby przez prowadzenie biznesu uwielbiać Boga, inspirować ludzi, do których my, normalne osoby, może nie mamy dostępu, jak ludzie właśnie biznesu. Jej planem jest zarabiać duże pieniądze, którymi będzie mogła wspierać też liczne akcje w kościołach. Będzie mogła wspierać biednych pastorów, żeby mieli za co żyć i mogli służyć. Że będzie mogła być przykładem dla biznesu i pokazywać, że można płacić uczciwie podatki, że można nie kłamać. I mówi, to jest dobra droga. Która dziewczyna, twoim zdaniem, ma najlepszy plan na swoje życie? Pilot nie działa. O. Która z nich? A ty, według jakiego planu, marzenia, rozpocząłbyś na jej miejscu budowanie przyszłości? Według jakiego planu? Który z nich jest najlepszy? I czy twoja ocena, by nie powiedzieć znów osąd, nie jest podyktowana tym, jak tobie jest blisko do danej postawy? Bo może jesteś takim taką osobą, która nie przykłada wartości do rodziny, nie przywiązuje się do rzeczy, nie jest dla niej ważne, czy ma, nie wiem, na sobie drogie okulary, czy tanie, czy chodzi w New Balance'ach, czy w trampkach za 30 zł. Nie marzyła o rodzinie, ale za to chce służyć gdzieś w Afryce, w Indiach. A może jesteś osobą bardzo ciepłą, bardzo rodzinną, która marzy o dzieciach. Którą postawę będziesz wtedy uważała, że jest najfajniejsza? A może jesteś osobą, która lubi działać, która lubi przewodzić, która lubi wspierać finansowo? To są trudne pytania. Chciałbym teraz, żebyśmy zaglądnęli do Biblii, do paru fragmentów. Troszkę przeniosę was do takiej dziecięcej szkółki niedzielnej, gdzie zobaczymy kilka historii. Okrążenie Jerycha 7 razy. Wtedy Pan rzekł do Jozłego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokół, wy, wszyscy wojownicy, okrążcie je 1 raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. To jest tylko mały fragment, bo wszyscy wiemy. 7 okrążysz 7 razy i mury opadną. I wejdziesz do miasta i miasto będzie zdobyte. Ile wiary trzeba było, by uwierzyć Bogu w to, że to ma sens obchodzić wielkie miasto. Inny fragment o Gedeonie. Gedeon dostał rozkaz wybrania 300 osób. Pamiętacie? Ciemność, oni wokół obozu wroga, trąby i rozbite dzbany. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy Pan rzekł do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepcze, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. I wiemy, co się stało. Tych 300 wzięło dzbany, pochodnie. I można powiedzieć, takim sprytem, takim Bożym sprytem okrążyli, zrobili hałas, pochodnie, ci ludzie wpadli w popłoch, zaczęli się bić między sobą w ciemnościach i przyszło zwycięstwo. Inny fragment. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Izrael walczył na dole, a na wzgórzu Mojżesz niczym dowódca obserwował i miał wzniesione ręce do Boga. I gdy Mojżesz miał wzniesione ręce, widać było z tego wzgórza, jak Izrael jest jego wielka przewaga. Ale gdy on był już zmęczony, opuszczał ręce, zaczynali obserwować, że przegrywają. I tak dwóch młodszych mężczyzn trzymało te ręce, aż przyszło zupełne zwycięstwo Izraela. Ostatnia historia, też bardzo dobrze znana ze szkółek. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka, dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się, dlatego więc miałbyś zgrzeszyć przeciwko krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny. Ten Filistyńczyk wychodził i lżył Boży lud. I Dawid, ten mały, bez zbroi, wyszedł i powiedział słowa wiary, a potem zabił go. I wtedy cały lud miał tą odwagę i tą taką pewność, że Bóg jest z nimi i zaczął gonić Midiańczyków i bić ich. Które z tych zwycięstw było najświętsze? najbardziej Boże? Które z nich? Ktoś z was może mi odpowiedzieć na to pytanie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ci wszyscy wojownicy spotykają się w niebie. Mają biesiadę i siedzą przy jednym stole i rozmawiają. Ci, którzy zdobyli Jerycho, mogliby powiedzieć, że mieli najwięcej wiary. I tylko tak należało zdobywać miasta. Co, własnymi siłami, własnymi mieczami? Trzeba mieć wiary, bracia, mówiąc do tych wszystkich wokół stołu. Trzeba mieć wiarę, trzeba uwierzyć Bogu, trzeba obchodzić miasto. Dlaczego wy tego nie robiliście dalej? Inni zaś powiedzieliby, nie, trzeba mieć mocnego lidera, takiego jak Dawid, jak Mojżesz, żeby móc iść za nimi, widzieć w nich Bożą moc, Bożą chwałę, mieć takiego lidera, który niesie zwycięstwo i który zachęca. To jest właściwe zwyciężanie. Ci, co byli z Gedeonem, siedzą przy tym stole i by powiedzieli, nie, nie, bracia. Najlepsze zwycięstwa to jest Boży spryt i Boża mądrość. 300 wojowników, dzbany i pochodnie i wygraliśmy. A co z tymi, którzy szli normalnie i mogli rzec, że tylko wytrwałe przygotowanie, duża przewaga sił i Boże prowadzenie to jest jedyny sposób na wygranie. Bo wiemy, że Izrael miał też wiele normalnych bitew, gdzie była przewaga liczebna, gdzie ludzie byli dobrze uzbrojeni, gdzie Bóg był z nimi, ale normalną walkę prowadzili. A nasze bitwy, a nasze marzenia, plany, cele, zamykające się w ramach Pisma Świętego. Ja nie mówię teraz o rzeczach, które wychodzą poza Pismo Święte, tak? Że, nie wiem, masz marzenie obrabować bank i zrobić największy skok świata. Nie, ja mówię o rzeczach, które się mieszczą w ramach Słowa Bożego. Co z tymi naszymi walkami, naszymi bitwami, marzeniami, planami, celami? Które z nich są bardziej Boże, święte, piękniejsze w Bożych oczach? Które? Było trzech mężczyzn, którzy bardzo mocno zachorowali. Jacek uważał, że należy się modlić, ale też działać. Zaczął czytać o tej chorobie i szukać informacji na jej temat. A w tym wszystkim się modlił. Szukał dobrego specjalisty. Czytał rankingi lekarzy i szukał specjalisty, który może mu pomóc. Ale też w tym samym czasie modlił się o to. Gdy szedł do tych specjalistów, modlił się przed każdą wizytą. Modlił się o Boże prowadzenie dla tej sprawy. Modlił się o mądrość dla lekarzy. Modlił się o mądrość, o wytrwałość, o siły. Był też Karol. Karol uważał, że należy nieustannie się modlić i pościć, dać znać Kościołowi, by się modlił i samemu trwać w modlitwach, nawet wziąć wolne z pracy na tydzień, dwa i modlić się i wyczekiwać Bożego działania. Nie jeździć po lekarzach, nie przyjmować leków, nie szukać ludzkich sposobów, ale czekać na Boże działanie. Bo jeśli działasz, to jest to znaką braku wiary. Janusz, który mi tutaj wcześniej wyskoczył, uważa, że należy korzystać z Bożych narzędzi, z Bożych namaszczonych sług. Że Pan Bóg obdarował ludzi, aby oni nieśli nam wsparcie, pomoc. I zaczął szukać konferencji albo jakiegoś kościoła, gdzie jest brat, który usługuje w ten sposób, że modli się o chorych i uzdrawia. I moje pytanie, która z tych osób walczyła o swoje zdrowie najpiękniej? Potrafisz powiedzieć? Kto z nich najbardziej zasługuje na naśladowanie? Która z tych postaw? O którym z nich powinno się mówić jako przykład na szkółce niedzielnej? Rób tylko tak. To jest najlepsze. Ja długo się zastanawiałem nad tym, co jest najlepsze, co jest najwłaściwsze, która z bitew była najlepiej wygraną, najświętszą, najbardziej podobającą się Bogu. I gdy tak o tym myślałem, stwierdziłem, że życie nie jest czarno-białe. Zero-jedynkowe. Gdyby tak było, Jezus uzdrawiałby w jeden właściwy, najlepszy sposób. A przecież tak nie było. Pamiętacie tę historię? Jedna kobieta zakradła się od tyłu, bo miała swój plan. Przedzierała się, osłabiona, i by dotknąć jego szaty. Innego Jezus wziął za wioskę, szedł z nim za wioskę i tam uczynił błoto ze śliny i nałożył na oczy. I on nie przejrzał od razu. Najpierw widział ludzi jako drzewa. I potem kolejny raz. Po co to wszystko? Z kolei inny w ogóle nie widział Jezusa, a został uzdrowiony, bo jego przyjaciel wysłał sług, żeby poprosił o uzdrowienie. Inna była wręcz zniechęcona przez Jezusa, który mówił, ja jestem posłany do owiec. Porównał ją do psa, mogła się obrazić. Inny został spuszczony przez dach na linach, gdzie wielką rolę odegrali jego przyjaciele. Z kolei w życiu jednego małego dziecka to rodzic odegrał wielką rolę, bo przyszedł, błagał o pomoc. Życie ma znacznie więcej kolorów. Życie ma znacznie więcej kolorów niż tylko czerń i biel. Biblia jest zbiorem historii, zbiorem sposobów, zbiorem opisów różnych zdarzeń, różnych sytuacji. Jesteśmy różnorodni, jak i świat jest różnorodny. Jakie emocje oraz sytuacje. Zobaczcie, nie ma ani jednego takiego samego płatka śniegu. Ile jest roślin, ile jest zwierząt. Jest wielka różnorodność. I my jesteśmy różnorodni. Każdy z was ma inny kolor oczu. Każdy z was ma inne włosy, inne predyspozycje, ale co więcej, każdy z was pochodzi z innego domu. Każdy z was ma inną historię. Każdy z was ma inne zranienia, ale też inne wsparcie. Do każdego z was Bóg musi przychodzić i chce przychodzić w taki swój, jedyny sposób. Jesteśmy różnorodni, bo życie jest różnorodne, pełne barw, pełne różnych rzeczy i trudno jest zamknąć to. Ja tu klikam, myślałem, że się pojawiają te zdjęcia. Chciałem to pokazać, bo za każdą z tych twarzy idzie inna historia. Za każdą z tych twarzy idzie inne świadectwo. Za każdą z tych twarzy idzie inna emocja. I każda z tych twarzy to jest inne życie, to jest inna praca, inne marzenie, inne plany. Czy to rozumiemy? Chciałbym teraz, abyśmy przeczytali jeden bardzo ważny fragment. On jest małymi literami, ponieważ jest tego bardzo dużo, ale chciałbym to przeczytać. Rzymian 14, rozdział od 1 do 12 wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jako żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Chciałem tu jeszcze raz zaznaczyć, że to jest kazanie do ludzi wierzących. Do ludzi takich jak wy, którzy codziennie otwierają Słowo Boże i starają się żyć według tego Słowa. I chciałbym, żebyśmy dziś wszyscy pomyśleli nad tym fragmentem. Abyście pomyśleli nad tymi historiami. Co jest najświętsze? Co jest najbardziej się podoba Bogu? Która z dróg jest najpiękniejsza? Dzisiaj jestem na waszym nabożeństwie. I mógłbym je skrytykować. Bo modlicie się osobno. Bo może nie wszystkie pieśni są najnowsze. Bo może za dużo jest czasu na to, żeby ludzie wychodzili i mówili swoje świadectwa, różne rzeczy, tak? A ktoś z was mógłby być w moim kościele i mi powiedzieć, że muzyka jest za głośna. Albo co to jest za modlitwa, że wszyscy modlą się na raz. Jest jeden wielki harmider, jeden wielki hałas. Albo dlaczego w tym zborze nie ma takiego czasu i przestrzeni, żeby ludzie wychodzili i się dzielili tym, co przeżywają. A ja się pytam sam siebie, która z modlitw jest świętsza? Ta wasza tu, czy ta w Siewodzinie? Który kościół bardziej podoba się Bogu? Jeśli oba są w ramach Słowa Bożego. Mówię w ramach Słowa Bożego. I tak jak ja jestem różny z moim bratem i często podaję ten przykład, że gdyby rodzice podchodzili dwoje ludzi zupełnie innych, z tej samej matki, z tego samego ojca. I gdyby moja mama podchodziła i ojciec tak do mnie, jak do mojego brata, to by mnie zniszczyli. Ale gdyby podchodzili do mojego brata tak, jak podchodzili do mnie, to on by był nieszczęśliwy. I ci, którzy mają więcej niż jedno dziecko, to wiecie, że do każdego z nich jeden jest bardziej czuły, potrzebuje więcej przytulania i to dajecie. Drugi jest bardziej taki niepokorny, taki hardy, to trzeba go ustawić. A z kolei inny jest bardziej taki delikatny, jakbyś go tak zjechał, że ma tak nie robić, to by się zamknął w pokoju i miał depresję przez tydzień czasu. Nie inaczej jest z nami. I to, co działa u ciebie, nie znaczy, że będzie działało u kogoś innego. Ale też tak łatwo jest powiedzieć, o, ten ma taką małą wiarę, biega tu, żeby tą, nie wiem, na konferencję, żeby tą żonę znaleźć, tak mało ma wiary. Ale może on taki jest, że on musi działać i modli się i w tym wszystkim szuka Boga i działa. A drugi ma więcej wiary i mówi, ja nie będę nigdzie jeździł. Nie inaczej jest z walką o zdrowie, nie inaczej jest z pracą. I naprawdę znałem ludzi, którzy szukali pracy i doszkalali się i sprawdzali, co teraz jest, jaki język jest na topie i uczyli się go i modlili się o to i Pan Bóg dał pracę. A inny powiedział, ja nie będę się tym przejmował. Ja się zamykam w domu, modlę się i Pan Bóg mi da. I wiecie, że dawał? Że ktoś przychodził, nie wiem, jakiś biznesmen łapał gumę przy jego domu i się zaczynała rozmowa i go zatrudniał? Jest taki fragment, niech ci się stanie według twojej wiary. I który sposób był świętszy? Który sposób był lepszy? Który sposób się bardziej podobał Bogu? Życie nie jest czarno-białe. Dlatego teraz, gdy będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy modlili się o to, aby Pan Bóg nam dał takie chęci do tego, aby wrócić do tego fragmentu. Abyś ty się zastanowił nad tym fragmentem. Czy nie osądzasz ludzi zbyt pochopnie? Czy nie jesteś zbyt, wiesz, takim alfą i omegą, że tylko twój sposób życia jest dobry? Że tylko tak, jak ty żyjesz, podoba się Bogu? Że tylko tak, jak ty myślisz, to te myśli są najlepsze? Tylko tak, jak ty zwyciężasz dla Boga, te sposoby zwycięstw dla Boga są najlepsze, najświętsze. A to, jak to robi twój brat obok, to jest mniej się podoba Bogu. Chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli. Abyśmy dzisiaj, przez ten dzisiejszy dzień, a może następne, modlili się do Boga. Aby On nas prostował, aby nas trzymał w tym swoim Słowie. Abyśmy w tym Słowie byli. Abyśmy w tym Słowie się naprawdę, byśmy kochali to Słowo. Ale by szatan do nas nie miał dostępu. By nie oskarżał Cię. Bo jeśli pracujesz uczciwie w pracy, jeśli swoją pracę traktujesz jak misję, jeśli codziennie rano wstajesz i modlisz się o ludzi, z którymi będziesz pracować, jeśli masz rodzinę i jesteś przykładem w tej rodzinie i kochasz tą rodzinę i z tą rodziną jesteś przykładem dla innych, to czy jesteś gorszy od tego misjonarza, który pojechał do Afryki, który zostawił wszystko? Z kolei, jeśli ten misjonarz działa dla Boga, ale nie zarabia pieniędzy, nie ma jak łożyć na Bożą sprawę, czy on jest gorszy od ciebie, który zarabiasz, który kładziesz na Boże sprawy, który masz wkład finansowy w swój kościół? Chciałem was zatrzymać dzisiaj z tymi myślami. Dziękuję, że mogłem się tym podzielić i wierzę, że to będzie pracowało w waszych sercach i że jak najwięcej osób coś dobrego z tego dla siebie weźmie. Amen.